Małgorzata Lipczyńska. Za grzechy rodziców. To był ponury dom z czerwonej cegły, wybudowany przed wojną przez Niemców. Kiedyś zapewne mieścił się w nim jakiś urząd. Dzisiaj mieszkało w nim kilkadziesiąt dzieci. Nie był to jednak ich dom rodzinny. Mali mieszkańcy na co dzień niewiele różnili się od swoich rówieśników. Chodzili do szkoły, rozmawiali, bawili się, oglądali bajki i filmy dla dzieci, czasem nawet się śmiali. Wiele już w życiu przeszli, w większości cierpieli nie za swoje winy. Tomek Lewandowski po raz pierwszy do domu dziecka trafił, gdy miał 10 lat. Przez kolejne 5 lat bardzo często zmieniał placówki. Opiekunowie tłumaczyli, że to dla jego dobra. Mówili coś o trudnym charakterze, problemach z adaptacją, wyalienowaniu oraz problemach w nawiązywaniu więzi z rówieśnikami, braku empatii i takie tam różne poważne określenia, których chłopiec nie rozumiał. On natomiast uważał, że dom dziecka to nie jest miejsce dla niego, miał przecież matkę i ojca. O tym ostatnim niewiele wiedział, ponieważ tata wyprowadził się od nich, kiedy miał 5 lat. Potem już nigdy się nie spotkali. Został sam z mamą i obserwował, jak źle wpływa na nią samotność. Z czasem w ich domu zaczęli pojawiać się obcy panowie. Mama traktowała ich jak jego tatę, zapraszała do sypialni, obejmowała, a nawet całowała. Złościło go to bardzo, ale czasem nie miał nawet okazji zapamiętać ich imion, bo pojawiali się nagle i równie nagle znikali. Niektórzy uśmiechali się do niego, podawali na powitanie rękę, próbowali nawet rozmawiać, ale zawsze traktował ich tak samo, z zimną obojętnością. Wrogość nauczył się ukrywać, gdyż pewnego razu któryś z panów niby dla żartów poklepał go zbyt mocno po plecach. Potem było już tylko gorzej, tym bardziej, że często podczas odwiedzin na stole pojawiał się alkohol. To odmieniało jego matkę. Stawała się obca, mniej czuła, znikała gdzieś jej miłość. Coraz częściej to właśnie ona miała pretensje. Krzyczała, żeby poszedł do swojego pokoju, nie przeszkadzał, nie zawracał głowy, jest przecież już dużym chłopcem. Tomek nie był duży, miał dopiero 8 lat, ale coraz więcej czasu musiał spędzać sam. Martwić się takimi rzeczami jak pusta lodówka czy też brak czystych ubrań w szafie. Nauczył się radzić sobie z tym. Zabierał dzieciom w szkole kanapki, a z braku opieki powoli nawet zaczynał się cieszyć. Mógł swobodnie wymykać się na miasto i wałęsać po ulicach. Świat był jego. Ale nie był jeszcze gotowy na taką samodzielność. Najpierw nauczył się kraść w sklepach. Często były to słodycze albo gazowane napoje. Potem pieniądze zdobywał, okradając kolegów. Jednak najlepszy interes robił, wynosząc ze sklepów alkohol, na ogół wina, i sprzedawał je panom, którzy zawsze kręcili się w okolicy monopolowych. Przy okazji poznał również smak procentów. Jego klienci pozwalali mu wypić kilka łyków. Sprawiało im to wielką radość, rechotali przy tym, jak po najlepszym żarcie. Świat dorosłych okazywał się jednak o wiele bardziej nieprzyjemny i skomplikowany, niż Tomek przypuszczał. Pierwsze wpadki przy kradzieżach jakoś przeszły bez konsekwencji. Kolejne zaowocowały spotkaniem z policjantami, wizytą mundurowych w domu, odwiedzinami obcej pani, która przedstawiła się jako kurator sądowy. Mama zajęta swoimi sprawami, a właściwie panami i nocnymi imprezami alkoholowymi, nie przejęła się całą sytuacją. Oczywiście dostał kilka mocnych razów po głowie, ale poza tym niewiele się zmieniło. Potem była rozmowa z psychologiem i rozprawa w sądzie, ale ani on, ani mama nie poszli na nią. Za to w domu pojawiła się ponownie pani kurator z 2 policjantami i zabrała go do domu, gdzie mieszkały dzieci nie mające rodziców. To go rozzłościło. Przecież on miał rodziców, a przynajmniej mamę. Koledzy go denerwowali, dlatego na każdym kroku pokazywał im, kto tu rządzi. To, co było dozwolone w domu u mamy, tutaj uchodziło za surowo zakazane. Nie przejmował się tym. Robił swoje i ze spokojem wysłuchiwał kolejnej reprymendy ze strony opiekunów. Dom, w którym obecnie przebywał, był już 5. z kolei. Tomek nie wiedział, że będzie to jego ostatni dom dziecka. Emilia Sikorska przebywała w tym samym domu co Tomek. W przeciwieństwie do swojego kolegi była grzeczna i cicha. Miała natomiast o wiele większe kłopoty z zasypianiem. Kto znał jej przeszłość, przestawał się dziwić, a w zasadzie dopiero zaczynał, bo trudno było pojąć fakt, że na dziewczynkę mającą dopiero 8 lat mogło spaść tyle nieszczęść. Wszystko zaczęło się, kiedy skończyła 6 lat. Mieszkała wtedy z tatą, mamą, bratem i 2 siostrami. Byli szczęśliwą rodziną. Tata miał pracę, w domu zajmowała się nimi matka i bardzo często odwiedzała ich babcia, mieszkająca w sąsiedniej wiosce. Mieszkali w małym domku z ogrodem. Dzieci miały swój plac zabaw z piaskownicą i huśtawką. Latem w upalne dni tata rozkładał dmuchany basen. Zabawa była przednia. Rodzeństwo w samych majteczkach chlapało się przez długie godziny w wodzie. Ojciec siedział na ławce i pilnował ich. Emilia zawsze czuła na sobie jego uważne spojrzenie. Wszystko zmieniło się, kiedy tatuś stracił pracę. Początkowo dorabiał w polu u znajomych rolników, ale coraz częściej w domu brakowało pieniędzy. Wiedziała o tym, bo rodzice bardzo często rozmawiali na ten temat. Wtedy mama zaproponowała inne rozwiązanie. Mamusia na jakiś czas wyjedzie do pracy do Anglii, pewnego dnia powiedział tata. Wziął z półki ciężki atlas, otworzył mapę na odpowiedniej stronie i pokazał palcem, gdzie znajduje się Anglia. Nie spodobało się to Emilii. Nie dosyć, że było to bardzo daleko, to jeszcze Anglia okazała się wyspą. Jak pokonamy samochodem morze, by odwiedzić mamę? Spytała zrozpaczona. Mamusia poleci samolotem. To praca tylko na kilka tygodni, a w tym miejscu pod kanałem odgradzającym wyspę znajduje się tunel. Do Anglii można również dojechać autem. Spokojnie wyjaśnił tatuś, czule głaszcząc córkę po głowie. Kilka tygodni zamieniło się w miesiące. Początkowo nie było tak źle, mama przysyłała regularnie pieniążki. Znowu na wiele było ich stać, a tata okazał się super opiekunem. Wymyślał zabawy, czytał bajki, rozmawiał, przytulał i całował. Problemy zaczęły się, kiedy mama przestała się odzywać. Przestała również wysyłać pieniądze. To zmieniło tatę. Stał się nerwowy i smutny. Na szczęście znalazł pracę. Przed południem dziećmi zajmowała się babcia, po obiedzie natomiast tata. Dzieci nie mogły narzekać na brak zainteresowania i opieki ze strony ojca. Oczywiście tęskniły za mamą, ale czułości ze strony tatusia pomagały im przetrwać ten trudny czas. Z czasem Emilka zaczęła zauważać dziwne zachowania w swoim domu. Tatuś na każdą noc brał do swojego pokoju inne dziecko. Jej dobrze i bezpiecznie spało się obok taty, ale rodzeństwo było z tego niezadowolone. Pojawiły się dziwne szepty, siostra i brat coś przed nią ukrywali. Nie czuła się z tym dobrze, szczególnie kiedy widziała, jak pokryją mu płaczą. Zaniepokojona pobiegła do babci prosić o pomoc. Potem wielokrotnie obwiniała siebie. Babcia porozmawiała z rodzeństwem, strasznie się zdenerwowała. Jeszcze gorzej było po rozmowie z ojcem. Babcia wybiegła z jego pokoju wściekła i krzyczała, że dzwoni na policję. Rzeczywiście za moment w ich domu pojawili się mundurowi, zabrali ojca, a oni musieli odbyć długie rozmowy z obcymi kobietami. Panie były miłe, ale zadawały dziwne pytania. Emilka niewiele z tego rozumiała, wolała pokazać wszystko przy pomocy lalki. Panie dopytywały się o zabawy z tatą. Nie przeczuwała kłopotów, nie spodziewała się, że skończy się to więzieniem dla jej ojca. Tata więcej już was nie skrzywdzi, powiedziała na koniec ze łzami w oczach babcia. Najmocniej płakał brat, podobno jemu ojciec zrobił największą krzywdę. I tak straciła najpierw mamę, a potem tatę. Trafiła do dziwnego domu, co prawda babcia odwiedzała ich codziennie i pocieszała, że wkrótce zabierze ich do siebie. Mijały dni, tygodnie, ale nic się nie zmieniało. Potem panie opiekunki powiedziały, że sąd rodzinny uznał babcię za zbyt starą do opieki nad wnukami. Babcia bardzo was kocha, będzie was odwiedzać, kiedy tylko chcecie, ale musicie zostać w naszym domu. Może w wakacje pojedziecie do domu babci na kilka dni? Oznajmiła pani dyrektor podczas wspólnego spotkania z rodzeństwem. Emilce było bardzo smutno. Rodzeństwo trzymało się razem, pocieszało i wspierało, ale ona wieczorami płakała. Tęskniła za ojcem i mamą. Nie rozumiała, dlaczego wszyscy uważali jego czułości za coś złego. Tomasz Lewandowski i Emilia Sikorska znaleźli się w tym samym domu dziecka. On miał 15 lat, ona tylko 8. W przypadku dzieci to bardzo duża różnica wieku, ale Emilka była chyba jedyną podopieczną placówki, której Tomek nie dokuczał. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się działo. Wychowawcy mieli z chłopcem duże kłopoty. Tomek nie dogadywał się z żadnym kolegą, nie szukał wśród nich przyjaciół i znęcał się nad nimi przy każdej okazji. Nie krył się z tym nawet przed opiekunami. Wszyscy wiedzieli o jego złym zachowaniu, nie lepiej odnosił się również do dziewczyn. Z późniejszych rozmów z psychologiem wynikało, że żal i pretensje, które miał do matki, przenosił na wszystkie kobiety w otoczeniu. Nie szanował ich i widział w nich samo zło. Wejście w okres dorastania pogłębiło jeszcze ten problem. Budząca się seksualność pchała go w ich stronę, ale jednocześnie miał w pamięci relacje matki z różnymi mężczyznami. Ona sama nie szanowała siebie i w ten sposób dała synowi sygnał, że kobiety dla mężczyzn mogą stanowić tylko chwilową wartość i tylko ze względu na zbliżenie fizyczne. Tomek traktował wszystkie dziewczyny z pogardą. Budziły one w nim agresję. Jedynym wyjątkiem była mała Emilka. Gdy tylko spojrzał w jej czarne, ufne oczy, ujrzał spojrzenie matki z tego okresu, kiedy go jeszcze kochała i czuł się dla niej najważniejszym chłopcem na świecie. Alkohol i inni mężczyźni zepsuli to. Poprawne relacje chłopca z dziewczynką zostały zauważone przez wychowawców. Zapewne liczyli, że mogą się one przyczynić do zmiany zachowania kłopotliwego podopiecznego. Tylko to uratowało Tomka przed kolejną zmianą miejsca zamieszkania. Do tej pory zachowywał się tak niepoprawnie i źle, że zastanawiano się nad przeniesieniem go do specjalnego ośrodka dla dzieci trudnych. Nagłe zniknięcie Emilki zaskoczyło wszystkich. Dziewczynka po powrocie ze szkoły pobiegła do swojego pokoju, gdzie zostawiła tornister. Potem wyszła na zamknięty plac zabaw. Była tam piaskownica, karuzela i huśtawka. Tam widziano ją po raz ostatni. Kiedy nie zjawiła się na kolacji, zaniepokojeni opiekunowie zaczęli poszukiwania na terenie ośrodka. Ponieważ Emilka była bardzo grzeczna i punktualna, jej zniknięcie wydawało się dziwne. Po bezskutecznych poszukiwaniach o całym zajściu została poinformowana policja. Rozpoczęły się rutynowe działania mundurowych. Zaczęto od rozmów z rodzeństwem oraz pozostałymi dziećmi. Nikt nic podejrzanego nie widział. Ta noc dla mieszkańców domu dziecka, a szczególnie wychowawców, była bardzo nerwowa. Policja liczyła, że Emilka pojawi się w domu swojej babci. Wszyscy wiedzieli, że jest z nią emocjonalnie związana. Jednak od domu babci dzieliło ją kilka kilometrów. Drogówka patrolowała ulicę aż do rana. Ten trop również okazał się mylny. W całym mieście zaczęły się poszukiwania dziewczynki. Akcje pomocy włączyły się lokalne media, policjanci przez 2 dni wnikliwie zbierali napływające informacje. W relacjach kilku świadków pojawiła się historia o małej dziewczynce prowadzonej za rękę przez nastolatka. Opis dziewczynki pasował do wyglądu Emilki. Kryminalni z braku innych sygnałów uczepili się tego tropu. Starali się ustalić, kim może być tajemniczy nastolatek. Wytypowano do sprawdzenia kilka osób. Wśród nich znalazł się również Tomek z domu dziecka. W pierwszej rozmowie policjanci nie dowiedzieli się niczego istotnego. Chłopiec był przejęty sytuacją i wielokrotnie dawał do zrozumienia, że bardzo martwi się o dziewczynkę. Rozmowy z wychowawcami ujawniły trudny charakter chłopca, jego złą reputację i wyjątkowo poprawne relacje z poszukiwaną dziewczynką. Śledczy postanowili jeszcze raz porozmawiać z chłopcem. Użyli podstępu, by wydobyć jakieś informacje od Tomka. Poprosili go o pomoc. Wszyscy mówią, że Emilka była bardzo skryta i zamknięta. Tylko ty miałeś z nią dobry kontakt. Pokaż nam miejsca, gdzie lubiła spacerować. Padła propozycja. Chłopiec początkowo był niechętny do współpracy, ale zainteresowanie mieszkańców, gazet i telewizji oraz prośba policji czyniła go kimś wyjątkowym. Wczuł się w rolę i z chęcią pokazywał różne miejsca policjantom ubranym po cywilnemu. Wozili go po mieście nieoznakowanym radiowozem, co jakiś czas w aucie słyszał rozmowy prowadzone przez radiostację. Ten klimat podobał mu się. W 2 godzinie wspólnych poszukiwań wskazał na opuszczoną budowę domu jednorodzinnego. Tym razem trop okazał się prawdziwy. Niestety, Emilkę znaleziono tam, martwą. Miejsce zbrodni wstrząsnęło policjantami. Na piętrze domu twarzą do podłogi leżało obnażone ciało 8-letniej dziewczynki. Nie było wątpliwości, że morderstwo miało podłoże seksualne. Patolog wstępnie jako przyczynę zgonu podał uraz głowy, najprawdopodobniej powstały przez uderzenie twardym przedmiotem. Policyjni technicy mieli mnóstwo pracy. Tymczasem kryminalni zaniepokojeni zachowaniem Tomka zaczęli podejrzewać, że może mieć on coś wspólnego z przestępstwem. Chłopiec został umieszczony w policyjnej izbie dziecka. Na miejscu zbrodni zabezpieczono wiele śladów biologicznych sprawcy. Wkrótce okazało się, że pasują one do pobranych próbek DNA 15-letniego Tomka. Podczas przesłuchania nastolatek bez emocji opowiedział o tym, co się stało. Dziewczynkę wypatrzył na placu zabaw. Podszedł do niej i zaproponował spacer. Chwycił ją za rękę. Ufnie i bez oporów poszła z nim. Po drodze nie rozmawiali ze sobą. Padło może kilka nieistotnych słów. Uległość Emilki podniecała go, jednocześnie czuł do niej złość. Najpierw ogłuszył ją, uderzając cegłą w głowę. W ten sposób rozładował złe emocje, które pojawiały się zawsze, gdy przypominał sobie matkę. Potem odbył stosunek seksualny z nieprzytomną dziewczynką. Robiłem z nią to wszystko, co ci faceci z moją matką. Nie podobało mi się to, ale nie mogłem się powstrzymać. To było wyznanie prawdziwej bestii lub też dziecka mocno skrzywdzonego przez matkę w dzieciństwie. Policjanci byli wstrząśnięci. Chłopak trafił do szpitala i miał być zdiagnozowany przez lekarza psychiatrę. Obserwacja i badania wykazały, że posiada inteligencję mieszczącą się w normie, ale najważniejsza była informacja o jego zdrowiu psychicznym. Lekarze nie zdiagnozowali żadnej choroby psychicznej. W chwili zabójstwa był on poczytalny. Zatrzymany potrafił także prawidłowo ocenić swoje czyny. Odróżniał dobro od zła. Jednak dla dalszego postępowania w sądzie najważniejsza była decyzja wskazująca, że zabójca, mając skończone 15 lat, za tak poważne przestępstwa będzie odpowiadał jako osoba dorosła. Skierowania sprawy do sądu rodzinnego najbardziej obawiała się Helena Modniarek, babcia zamordowanej dziewczynki. Przy takiej decyzji młodocianemu groził tylko pobyt w poprawczaku do czasu ukończenia 21 lat. Sprawę bardzo dokładnie opisywały media. Społeczeństwo domagało się surowej kary. Z takiej decyzji sądu wszyscy byli zadowoleni. Babcia Emilii nie mogła poradzić sobie z tragedią, jaka spotkała jej wnuczkę. Były momenty, w których żałowała, że poinformowała policję o molestowaniu dzieci przez zięcia. Gdybym potrafiła sprawę rozwiązać sama, to dzieci nie trafiłyby do domu dziecka. Emilka nie poznałaby swojego oprawcy. Moja kochana wnuczka żyłaby. Setki razy analizowała wydarzenia z przeszłości. W zbliżającym się procesie postanowiła przed sądem występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Czuła, że jest to winna wnuczce. Z drugiej strony chciała osobiście dopilnować, by sprawiedliwości stało się zadość. Chciała spojrzeć w oczy mordercy i spytać, dlaczego to zrobił. Proces kosztował ją o wiele więcej niż przypuszczała. Miała pełen dostęp do akt. Szczególnie wstrząsnęły nią zdjęcia z miejsca zbrodni. Serce ściskało się jej z bólu, gdy oglądała sprofanowane przez okrutnego zboczeńca nagie ciało dziecka. Morderca w sądzie milczał, nie odpowiadał na pytania, nie uronił ani jednej łzy. Prokurator żądał dla niego 25 lat pozbawienia wolności. Jednak sąd wymierzył ostatecznie karę 15 lat więzienia. Obrońca oskarżonego złożył apelację. Sąd drugiej instancji złagodził karę do 12 lat. Babcia nie była z tego faktu zadowolona. Najbardziej denerwowała się o bezpieczeństwo pozostałych wnuków. Przecież morderca poznał je w domu dziecka. A jeśli po odsiedzeniu połowy kary wyjdzie na przedterminowe zwolnienie i będzie chciał się zemścić? 6 lat przecież minie bardzo szybko. A nie wiadomo, jak więzienie wpłynie na skazanego. Przecież wiadomo, że to doskonała szkoła dla przestępców. Wyrok w apelacji został również złagodzony, ponieważ adwokat wskazywał na trudne dzieciństwo małoletniego mordercy. W procesie przesłuchiwania była matka oskarżonego. Wskazywała, że to jej wina. Źle wychowała syna, pozwoliła go sobie zabrać. Teraz chciała wszystko naprawić. Ręczyła za syna, przepraszała za jego czyny, opowiadała, że co tydzień odwiedza grób Emilki, pali znicze i modli się za jej duszę. Babcia była wściekła, ponieważ szybko okazało się, że to tylko gra pozorów. Po złagodzeniu wyroku kwiaty oraz znicze na grobie przestały się pojawiać. Emilkę na cmentarzu odwiedzała już tylko babcia. Od zbrodni minęły już 4 lata. Babcia próbowała żyć normalnie. Co prawda nie udało się jej wywalczyć w sądzie rodzinnym opieki nad wnukami, ale miała z nimi doskonały kontakt. Bardzo często odwiedzała ich w domu dziecka i prawie w każdy weekend zabierała do siebie. Razem spędzali także wakacje i święta. Pocieszała się, że w ten sposób może im zapewnić chociaż namiastkę normalnego dzieciństwa. W międzyczasie z więzienia, po odsiedzeniu wyroku za molestowanie dzieci, wyszedł ich ojciec. Na szczęście sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej i zakazał kontaktu z nimi. Z zagranicy nie odezwała się matka dzieci. Nie przyjechała nawet na pogrzeb Emilki. Takiego postępowania nikt nie mógł zrozumieć. Dzieci przestały ją wspominać, nie pytały o nią. Częściej zadawały pytanie, jak to możliwe, że babcia ciągle dla sądu jest za stara, by je wychowywać, gdy tymczasem potrafi przyjechać na rowerze kilkanaście kilometrów, by odwiedzić ich w domu dziecka. Nie potrafiła im tego wytłumaczyć. To był piątkowy poranek. Doskonale zapamiętała ten dzień. Za kilka godzin miała odebrać wnuki na przystanku autobusowym i spędzić z nimi kolejny weekend. Wróciła ze sklepu, zaparzyła kawę i zaczęła przeglądać gazetę. Od razu rzucił się w jej oczy artykuł o Tomaszu Lewandowskim. Pojawiły się nowe fakty. Morderca odsiadywał wyrok w więzieniu w Rawiczu. Dzień wcześniej wykorzystał fakt, że współosadzony pojechał do sądu na rozprawę. Podczas jego nieobecności podarł pościel i wykonał z niego sznur, na którym się powiesił. Przynajmniej takie informacje uzyskał dziennikarz. Prokurator po wstępnym śledztwie wykluczył udział osób trzecich. Babcia poczuła, jak łzy ciekną jej po policzku. Bała się nazwać uczucie, jakie się pojawiło w jej sercu. Pomodliła się tylko do Boga. Jezu, wybacz mi, że ta informacja mnie ucieszyła, ale w końcu sprawiedliwość zwyciężyła. Prokurator wkrótce zamknął śledztwo w tej sprawie. Nie pojawiły się żadne fakty wskazujące na udział osób trzecich w tym samobójstwie. Oczywiście nikt, kto zna zwyczaje panujące w więzieniu i kto wie, jak traktowani tam są pedofile, nie ma wątpliwości, że morderca zboczeniec nie miał za kratami łatwego życia. Małgorzata Lipczyńska. Personalia postaci zostały zmienione.